Ewangelia Marka, rozdział 16, wersety od 14 do 18. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Panie Boże, proszę Cię, abyś ożywił to słowo dzisiaj w tym zgromadzeniu, abyś je ożywił w moim sercu. Panie, by jakaś prawda, jakaś nauka popłynęła dla nas dzisiaj, którzy jesteśmy tu zgromadzeni. Stało się ona dla nas też inspiracją do kopania głębiej, do szukania Twojej obecności w nowym wymiarze, do doświadczania Twojej pełni w taki sposób, jaki to przeznaczyłeś dla swoich dzieci, dla swojego Kościoła. Proszę Cię, Duchu Święty, o Twoje kierownictwo, być naszym przewodnikiem i nauczycielem w rozważaniu tego słowa. Ojcze, proszę i dziękuję w imieniu Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Kolejne miejsce, można powiedzieć, super i bardzo dobrze znane chrześcijanom, w kręgach zielonoświątkowych szczególnie chyba dobrze znane miejsce. No pozwólcie, że kilkoma rzeczami z tego fragmentu się z wami podzielę. Widzimy, że jest to jedno z ostatnich spotkań Jezusa. Gdybyśmy przeczytali werset 19, wskazywałoby na to, że jest to ostatnie spotkanie Jezusa ze swoimi uczniami. Jezus, jak zwykle to czynił, wypowiada bardzo, bardzo ważne słowa do tych, którzy 3 lata podążali za Nim, którzy razem z Nim chodzili, przyglądali się Jego służbie, także razem z Nim usługiwali wtedy, kiedy ich wysyłał do służby. I teraz werset 14, poważnie, to jest ostatnie spotkanie, nazwijmy takie pożegnalne spotkanie. I werset 14 mówi tak, że na koniec, dobrze, na koniec, ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę. A więc to spotkanie zaczyna się od nagany. To spotkanie zaczyna się od słów napomnienia. Ja sobie tak rozważałem to i myślałem, gdybym ja miał ostatnie spotkanie, powiedzmy, z wami, to co ja bym chciał wam powiedzieć na ostatnie spotkanie? Spróbowałem się wczuć w osobę Jezusa, w tą sytuację. Uczniowie, apostołowie siedzą przy stole, on jest z nimi. Co ja bym powiedział apostołom? I wtedy wynotowałem 2 wersje, co ja bym powiedział. Być może tak bym powiedział. Panowie, było dla mnie wielkim przywilejem poznać was i współpracować z wami przez 3 lata. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Cieszę się, że mogłem was poznać. Odchodzę, zostańcie z Bogiem. Podoba wam się moje ostatnie słowo? Panowie, no bo ja traktuję, że to byli... To jakbym mówił do was, to powiedział panowie i panie. Ladies and gentlemen. Albo może inną wersję bym zaproponował. Jest mi przykro, że muszę was zostawić, ale taka jest wola mojego Ojca. Trzymajcie się Boga, On was przeprowadzi przez wszystkie sytuacje życiowe. Żegnajcie. Też podoba wam się? Też elegancko, nie? Można jeszcze kilka wersji zaproponować. I chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest różnica między tym, co wypada powiedzieć, a tym, co należy powiedzieć. To jest zasadnicza różnica między tym, co wypada powiedzieć, a tym, co trzeba byłoby powiedzieć. I Pan Jezus tutaj, jak zwykle, mistrz nad wszelkimi mistrzami, mówi to, co trzeba powiedzieć. Co my nie zawsze robimy. To jest zasadnicza różnica. W tym przypadku Jezus zganił ich niewiarę i zatwardziałość serca. Dlaczego zganił? Zaczął od tego swoją wypowiedź od nagany, od pewnej korekty, od napomnienia. Ponieważ widział, jak przyszły niewiasty od grobu i powiedziały, że widziały Pana, że zmartwychwstał, oni powiedzieli, że to są baśnie. Wydawało się im to jako baśnie. Pan to widział. Widział ich serca, widział ich myśli. A gdy się z nimi spotkał w cztery oczy, to miał okazję im to przypomnieć, pokazać, powiedzieć. Niewiarę i zatwardziałość serca u apostołów. Brzmi poważnie. Wiecie, niewiara i zatwardziałość serca jest wielką przeszkodą. Jest to naprawdę wielka przeszkoda. Dlatego Pan Jezus zwrócił w swoim ostatnim spotkaniu na to uwagę. To jest wielka przeszkoda, żeby odbierać od Boga błogosławieństwo. Wiecie, jak często nam trudno jest uwierzyć, że na przykład gdzieś Bóg czyni wielkie rzeczy. No tak, ale zawsze myślimy, no to na pewno mój ewangelista wszystko mnoży przez dwa, przynajmniej. Przynajmniej osobę zawsze mnoży jedną przez dwa. Więc myślimy, no może tak, a może nie. Gdybyśmy pojechali, to może by tak było, może byśmy to zobaczyli. Ciekawe, co by nam Pan powiedział, gdyby stanął obok nas. Czy by nam powiedział to, co wypada powiedzieć? Witaj. Czekałem na to spotkanie. Może by zaglądał w nasze serce i powiedział coś, co trzeba by było w tej sytuacji powiedzieć. Albo weźmy obietnicę Boże, zapisane w Słowie. Tak nam ciężko jest czasami przyjąć do własnego życia, uwierzyć w nie. Możemy powiedzieć, dziś one może dziś działają, albo w życiu u kogoś działają, ale w moim życiu jakoś to się nie potwierdza. A jak któryś raz rzędu słuchamy, to już się tak co robimy lekko znieczuleni na to słowo. Trzeba sobie je powtarzać, jak brat Jacek zaczynał tutaj, że jedno i to samo. Tylko, że jak mówimy jedno i to samo, to mogą być dwa skutki. Może się stać to, co z lekarzem w pogotowiu, który jeździ do wypadków, że powoli zaczyna się przyzwyczajać do tej sytuacji. A może się stać to, że w końcu zacznie do nas przemawiać. Więc są dwa. Możemy o czymś mówić i będziemy się po prostu coraz bardziej na to znieczulać. A możemy o czymś mówić i będziemy to coraz bardziej powoli przeżywać. Więc ja mówię jedno i to samo w nadziei, że będziemy to po prostu przeżywać, że to się będzie ożywiać w naszych sercach, że to się będzie ożywiać. Zastosowanie króciutkie, takie tylko krótka myśl, siostry, bracia. Czasami pomyślmy o tym, żeby powiedzieć to, co trzeba powiedzieć, a nie to, co wypada powiedzieć. Bo jak mówimy to, co wypada powiedzieć, to dobrze się prezentujemy. Zyskamy może aplauz i uznanie. Będziemy traktowani jako ludzie, którzy wiedzą, jak się znaleźć, jak się zachować. Tylko, że nasze słowa będą miały niewielkie znaczenie. A czasami powiemy to, co trzeba powiedzieć i ktoś może niezbyt to przyjąć, ale to będzie szło za nim. A to wszystko okraszcie miłością. To wszystko dołóżmy do tego miłość, żebyśmy nie byli tacy, co rwą z korzeniami wszystko, co się na drodze pojawi. Dalej, werset 15. Gdy już zganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Właśnie to jest to, o czym powiedziałem przed chwilą. Już tyle razy, żeśmy o tym słyszeli, mogliśmy się już troszeczkę na to, bym powiedział, nawet znieczulić. W Dominice czytamy taką książkę, tam są historie biblijne i później tam są takie zastosowanie danej prawdy i tam jest taki nagłówek, a jak to jest u ciebie? Może ja tak właśnie, jak w tej książce piszę, a jak to jest u ciebie? Bo dla mnie to jest, bo u mnie to jest tak, że zawsze, kiedy czytam ten fragment, to mam ochotę wejść pod stół, się schować przed Panem. Bo to nie jest tak, jakbym chciał, żeby było. I wiem, że Pan też, że Pan to wie, że też nie jest tak, jak On by to chciał. Zawsze jest to dla mnie wielkie wyzwanie, dlatego sobie czytam, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Jeszcze raz wam powiem, idąc na cały świat, głośmy Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czy masz kogoś, kogo ci Bóg pokazuje, że mógłbyś mu Ewangelię powiedzieć? Czy w ogóle już to nie bierzesz pod uwagę? Rodzina wie, bo się dowiedziała jakimś sposobem, albo przy okazji wyszło. Przy świętach może. Czy bierzesz to pod uwagę? Mi Bóg pokazuje jednego człowieka w bloku, w którym mieszkam. I o jakiegoś czasu, no tak szczególnie, nie widzę innych, a widzę tylko jego. I go spotykam kilka razy nieraz w ciągu dnia, tak całkiem przypadkowo. I Bóg mi kładzie na serce, aby temu człowiekowi, jak będzie okazja, powiedzieć o Jezusie. I na razie wiecie, co robię? Mówię mu zawsze pierwszy dzień dobry. Mówię mu dzień dobry. Jak go widzę z daleka, dzień dobry. Chcę, żeby po prostu wiedział, że ja jestem życzliwie do niego nastawiony. A może przyjdzie wiosna, to, bo się nie znamy, no to może będzie siedział na ławce, to ja sobie usiądę koło niego kiedyś. A na razie mu mówię dzień dobry. Czy może masz kogoś, komu trzeba zacząć mówić dzień dobry? O, mieliśmy też takich sąsiadów, którzy zawsze byli tacy naburmuszeni. Młodsi ode mnie dużo, ale ani me, nic nigdy. Co myślałem, no wypada czy nie wypada? No jestem starszy przecież, no to ja będę pierwszy mówił dzień dobry. Może warto. Dzień dobry, panie sąsiedzie. 20 lat młodszy. Nie? Może warto czasami. Co, korona nam z głowy spadnie? Bo jak jeszcze je mamy, to źle. To trzeba je zdjąć. Albo jak mi wczoraj jeden brat opowiadał, trzeba znak wyprostować, reklamę, chociaż się tego nie zepsuło. To jest dla chwały Bożej. Może serce otworzymy. A więc głoszenie Ewangelii, polecenie, by iść i dzielić się Bożym Słowem. Ostatnio czytałem taki artykuł, tak Bóg umiłował Chińczyków. Niektórym z was dałem ten artykuł. Warto sobie to przeczytać. Jest tam opisana historia kościoła w Chinach, chrześcijańskiego kościoła w Chinach. I wiele, wiele lat temu Bóg dał im taką wizję, takie pragnienie, nie wiem, od Boga plan, aby zanieśli Ewangelię z Chin do Jerozolimy. Wrócili. I oni przez lata utrzymywali w sobie ten plan, tą wizję od Boga, takiego terminu będę używał. Ale nie mieli możliwości realizacji tego. Umierało pokolenie, które otrzymało to. Nie mieli możliwości realizacji tego, bo Chiny były zamknięte. Wielkie prześladowania kościoła. Jak tu wyjść? Jak tu wyjechać w ogóle z Chin? I ta wizja przetrwała lata. I ten artykuł mówi o tym, jak powoli zaczyna się to urzeczywistniać, realizować. Bo chyba nikt nie jest tak przygotowany, żeby pójść zanieść Ewangelię do krajów muzułmańskich, jak Kościół wypróbowany w ogniu, w cierpieniu, w doświadczeniu, wypalony, wypławiony, w więzieniu, w cierpieniach. By pójść tam, gdzie zapowiedzenie, że Jezus jest Panem, mogą cię ukamienować. Pomyślmy o tym. Za przejście z islamu na chrześcijaństwo rodzina cię wyrzuca. Jak gdy cię ktoś chce zabić, to rodzina stoi z założonymi rękami. Nie reaguje. Ale to jest coś, co Bóg daje. Więc bracia i siostry, ja wierzę w to głęboko, że my możemy Ewangelią napełnić miasto, w którym żyjemy. Czy wierzycie, że to jest wykonalne? Naprawdę to jest wykonalne. My możemy napełnić Ewangelią nasze miejsca pracy. Możemy napełnić Ewangelią nasze miejsca, gdzie mieszkamy. Możemy napełnić Ewangelią rejon, w którym żyjemy. To jest wykonalne, to się działo, to się stało. O uczniach jest powiedziane, że napełniliście Ewangelią całą Jerozolimę. My też możemy to zrobić. Tylko, wiecie, to słowo musi wykonać w nas wielką pracę, idąc na cały świat. Może mój świat to jest tutaj blisko, a może kiedyś kogoś Bóg pośle dalej. Werset 16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I tu jest coś bardzo ważnego, co Jezus powiedział. Mamy iść na cały świat, a to jest powiedziane, kto uwierzy. Jezus mówi tutaj w liczbie pojedynczej. Kto uwierzy i zostanie i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. To znaczy, że Ewangelię musi każdy przyjąć osobiście. W Jezusa musi każdy uwierzyć osobiście. To nie wystarczy, że twój tata albo twoja mama są wierzący i chodzą do zboru. Dziękuj Bogu, że tak jest. Tak jak pewna żona w końcu zorientowała się i podziękowała: Panie Boże, dziękuję Ci, że mój mąż jest wierzący, a nie jest alkoholikiem. Ale my też możemy dziękować za nasze żony, że są wierzące, a nie robią coś innego. To jest naprawdę wielka łaska. To jest wielki przywilej. To jest wielkie błogosławieństwo. By tak jest. Ale nie wystarczy, że mam w rodzinie ciotkę, która jest wierząca. Wujka, dziadka czy babcię, że miałem wierzący. Każdy osobiście musi przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela do swojego życia. Uwierzyć, a później dać się ochrzcić i Bóg mówi, Jezus mówi, będzie zbawiony. A więc Ewangelię głosimy, ale zbawienie się przyjmuje indywidualnie, osobiście, każdy człowiek. Nie możesz przejść obok Jezusa obojętnie. Nie możesz przejść tak go lekko ramieniem, musnąć i pójść dalej. Jak przechodzisz koło Jezusa, to trzeba przy Jezusie uklęknąć. Objąć go, powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że wisiałeś na krzyżu za mnie. Dorota ma taką koleżankę, która deklaruje się jako ateistka. Niewierząca osoba i w ostatnim czasie pojechała na wycieczkę do Izraela. I tam, zwiedzając różne zabytki, też stanęła na Golgocie. I powiedziała, czy później rozmowie powiedziała, że chociaż jest ateistką, czy tak się deklaruje, to jej serce coś cisnęło. To coś chwyciło ją za gardło. Że tam taka osoba jak Jezus Chrystus stała przybita do krzyża. Wiecie, i to jest ważne, żeby nas chwyciło za gardło ta wieść, ta informacja, że Jezus Chrystus stał przybity do krzyża. Jeżeli my wielokrotnie o tym, wiecie, mówimy, powtarzamy, na okrągło to mówimy, to możemy się tak już z tym osłuchać, że staje nam się to obojętne. Nie bądź obojętny wobec tej prawdy. Każdy z nas osobiście musi się ustosunkować do tego, co Chrystus uczynił. A więc kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tu znów Jezus się tak nietaktownie zachowuje, tak nie po współczesnemu. Może tak pozytywnie powinien powiedzieć, kto uwierzy i ochrzczony będzie zbawiony i przejść dalej. Pan mówi to, co trzeba powiedzieć. I też daje jasno do zrozumienia, że ktoś nie uwierzy, to musi się liczyć z tym, że będzie potępiony. I to trzeba wiedzieć. I współczesny świat, jak powiedziałem, nauczył nas pewnych zachowań i postaw, które niekoniecznie są tym, co znajdujemy tutaj. I się możemy w tym wszystkim coraz bardziej i bardziej pogubić. I teraz przejdźmy do wersetu 17, 18. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Pierwsza rzecz, jaką chcę zwrócić uwagę. W wersecie 16 Pan Jezus osobiście, indywidualnie zwraca się, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. A w wersecie 17 mówi w liczbie mnogiej, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. I chcę wam powiedzieć, że tak ja to rozumiem, że te rzeczy, o których tu jest dalej mowa, o tych znakach, to są rzeczy, które są dane Kościołowi. Tym, którzy uwierzyli, grupie, ciału Chrystusa, wierzącym ludziom, nam, Kościołowi. Każdy osobiście się musi nawrócić, a znaki później mają towarzyszyć społeczności wywołanych Kościołowi. I kolejne wyzwanie w tym tekście to jest do nas, jako do dzieci Bożych. Do nas, jako do Kościoła. Kolejne wyzwanie. Kolejny raz ten fragment mi potwierdza, że Bóg chce używać nas jako zboru, jako Kościoła. Jako ciała Chrystusowego. Nas chce Bóg używać. On dał tę obietnicę, aby te rzeczy miały miejsce pośród Jego ludu, pośród Jego dzieci, w Kościele, czy przez Kościół. I chcę powiedzieć, że jest bardzo ważne, aby nie gloryfikować ludzi, aby nie gloryfikować żadnej osoby i żadnego człowieka. I to nie tylko Biblia, historia, w ogóle taka nawet życiowa mądrość ludzka pokazuje, że to się zawsze źle kończy. Albo dla tej osoby, albo dla całości. Po prostu to nie ma sensu. Bóg chce działać przez Kościół. A najlepiej jak my jesteśmy w cieniu, w ukryciu. Bo i my bardziej jesteśmy tak, jak powiedział Jan Chrzciciel, że ja muszę się stawać mniejszy, a on musi być, wzrastać. Tym bardziej Bóg jest i Jezus jest wywyższony i wyniesiony. A więc nawet kiedy dzieją się wielkie rzeczy, to one się dzieje poprzez Kościół, poprzez ciało Chrystusa. Jak nałożymy ręce, to nałóżmy 10 rok, nie będzie wiadomo, które to były te, które użył Bóg. Bo jak będą tylko wiadome, które to Bóg użył, to te ręce niedługo staną się naszymi relikwiami w Kościele. Niech Bóg działa po prostu przez swoje ciało. I dalej czytamy. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Kościół jest powołany, by nieść ludziom wyzwolenie. By nieść ludziom uwolnienie. Jednocześnie ten tekst pokazuje, że są takie sytuacje i będą takie sytuacje, mogę powiedzieć, że ich jest coraz więcej, że ludzie zaczynają znajdować się pod władzą sił ciemności. Kościół jest powołany, aby tym ludziom nieść wyzwolenie. I chcę wam coś szczerze powiedzieć. Przez wiele lat mojej służby myślałem, że to wezwanie czy ten tekst dotyczy przede wszystkim ludzi niezbawionych, ludzi, którzy są poza Kościołem. Że tam należy tę służbę zastosować i tam należy ludziom usługiwać, wyzwalać ich spod wpływu ciemności. Ale ze smutkiem w pewnym sensie muszę to stwierdzić, że moja postawa została zweryfikowana. I w Kościele pojawiają się sytuacje, przypadki, że trzeba człowiekowi nieść wyzwolenie. Że człowiekowi trzeba nieść uwolnienie. I może niekoniecznie tutaj jest mowa o klasycznym opętaniu, ale może się ktoś znaleźć pod kontrolą złych sił, pod kontrolą duchów. Jego życie w jakiś sposób może zostać zniewolone i kontrolowane przez złe siły. I tym ludziom też trzeba, Kościół powinien w mocy Bożej nieść wyzwolenie. Jak to się dzieje, jak do tego dochodzi? Najbardziej powszechną rzeczą, jak do tego dochodzi, to jest pielęgnowanie, trwanie w grzechu. To jest ten sposób, przez który złe siły zaczynają uzyskiwać w pewnym sensie na początku władzę, później kontrolę nad jakąś sferą życia, nawet człowieka wierzącego. Jakie to są grzechy? To są grzechy buntu, to są grzechy pychy, są grzechy chęci manipulacji. To są grzechy seksualne, pożądliwość, cudzołóstwo, pornografia. To są grzechy emocji, gniew, złość, zazdrość, zawiść, brak przebaczenia. Drodzy, jeśli w tym tkwimy, pomimo tego, że jak brat Jacek mówił na początku, Bóg posyła sędziego, który nam wskazuje bardzo mocno przez lata na to miejsce, ale my nie chcemy się zmienić, albo już nie potrafimy się zmienić, ale na początku jest tak, że nie za bardzo chcemy się zmienić. I myślę, że wszyscy z nas odkrywamy to, że nie jesteśmy skłonni do zmiany. Musi się wykonać jakiś czynnik, który nas będzie skłaniał do tej zmiany. Coś musi zaistnieć. Więc sytuacja jest taka, że jeśli zaczynamy żyć w ciemności, permanentnie trwać w grzechu, to może dojść do tego, że siły ciemności zdominują i zaczną kontrolować nasze życie albo jakąś sferę naszego życia. I tu jest Kościół, jest potrzebny, aby niósł wtedy uwolnienie, wyzwolenie. Fragment z drugiego listu do Tymoteusza, może jeszcze to rozszerzę, aby rozjaśnić tę myśl. Drugi do Tymoteusza 2, 25-26. Apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi, napominając z łagodnością krnąbrnych, to słowo krnąbrny, a więc tu jest mowa o buncie, o pewnym, o pysze, o buncie, o nieposłuszeństwie. W nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. A więc ktoś, kto jest zmuszony do pełnienia woli, ktoś, kto jest pod kontrolą złej mocy, a nie napomina się ludzi niezbawionych. Ludziom niezbawionym się głosi Ewangelię, dobrą nowinę. To jest słowo, to jest posługa wewnątrz Kościoła, zresztą cały ten list wyraźnie na to wskazuje. To jest mowa o posłudze wewnątrz Kościoła. A więc, drodzy, poprzez, tak jak powiedziałem już wcześniej, mogę to tylko powtórzyć, trwanie w grzechach ciemności, człowiek może doprowadzić swoje życie do tego, że ktoś inny, przeciwnik, zacznie kontrolować jakąś sferę jego życia. Wtedy trzeba wkroczyć z autorytetem, ogłosić wyzwolenie i wezwać tą osobę do upamiętania, do głębokiego upamiętania, bo musi być korzeń wyrwany. Bez wyrwania korzenia wraca. Chwast odrasta. Po prostu odrasta ciągle. Trzeba korzeń wyrwać z wnętrza człowieka, aby ten chwast już na nowo się nie pojawił. Dalej Pan Jezus powiedział, nowymi językami mówić będą, to pomijam, bo niedawno o tym głosiłem na kazaniu, więc nie chciałbym jeszcze raz nawet streszczać tej myśli, nowymi językami mówić będą. To też sprawa, pewien znak dany Kościołowi. Dalej powiedziane jest, węże brać będą. No my jesteśmy w tyle lepszej sytuacji, że nie żyjemy w klimacie czy w kraju, gdzie mamy dużo węży. Ale pomyślmy sobie, że w tamtym rejonie mogło być tak, że idąc spotkałeś węża na drodze. No my jedynie możemy mieć węża w kieszeni, ale na drodze to proszę, albo strażackiego węża. Ale na przykład była taka sytuacja, że tam mogłeś w każdym miejscu napotkać węża. One nieraz wpełzywały do domów. W domu nagle za, nie wiem, dzbana tam wypełzł ci wąż. I tutaj jest powiedziane, że wierzący nie będą w takiej sytuacji panikować. Nie będą się obawiać, że zostaną ukąszeni i, nie wiem, zginą pod wpływem jadu. Bóg usunie strach z ich życia w takich sytuacjach. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale generalnie jest tak, że samo słowo wąż lub żmija wywołuje lęk. Albo widok węża wywołuje lęk. W lesie wystarczy krzyknąć, uwaga, żmija, i wszyscy już są przestraszeni, uciekają. Pamiętam taką sytuację, kiedyś nie będąc poza Polską, szliśmy taką polną drogą i na tej drodze zobaczyliśmy coś podobnego do węża. I normalnie pełna mobilizacja. Dziecko za rękę, krok do tyłu, lęk. Takie pewne przerażenie. Później zbliżamy się, ale to taki kij podobny do węża był tylko. Ulga. No zamienił się, jak ktoś mówi. Tak. Nie, chcielibyście, żebym wziął, rzucił swoją laskę I żeby moja laska zjadła tamtą laskę, później bym ją tu wam przywiózł, tu byśmy sobie ją na nabożeństwach wieszali i byśmy mieli pierwszą święty rekwizyt z Bożej i może byśmy później tam dotykali tą laskę. Myśmy przeszli, za nami idą dwie panie. I dokładnie ten sam odruch. Pełna mobilizacja. Bo coś podobne do węża. Wąż generalnie, ten rodzaj zwierzęcia pełzającego wywołuje lęk, wywołuje strach. I Pan Jezus tutaj mówi, że my jako ludzie wierzący będziemy, i to też powinno być pewną cechą, będziemy wyzwalani od coś, co normalnie wywołuje lęk u ludzi. My, kochani, musimy to wiedzieć, że pewnym znakiem tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, to jest to, że nie panikujemy i nie boimy się wtedy, nie lękamy się, gdy wszyscy wokół nas się lękają i boją i panikują. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że nie mamy coś takiego jak odruch lęku, jak cię ktoś przestraszy, bo to jest już uwarunkowanie, nad którym nie panujesz. To jest coś innego. Ale chodzi o taką sytuację, kiedy Bóg nam daje siłę do przezwyciężania lęku w sytuacji, gdzie normalnie być może popadlibyśmy w jakiś rodzaj strachu czy paniki. Jak byłem młodszy, to nie zostałem sam w domu. A jak zostałem, to wszystkie światła musiały być wyświecone w całym mieszkaniu. Gdy musiałem przejść przez kawałek ciemnego miejsca, to serce miałem tutaj w gardle i biegłem, uciekając nie wiadomo przed czym. To nie dlatego się mniej boimy, żeśmy się postarzeli. Chyba że już mamy te receptory tak już jakoś tam stłumione, że. Nie wiem. Ale Bóg nas prowadzi do tego, że mamy być wyzwoleni z normalnych lęków, które towarzyszą życiu ludzi wokół nas. A szczególnie to będzie cenne w czasach ostatecznych. Bo gdy świat będzie omdlewał z trwogi, tak jest powiedziane, świat będzie omdlewał z trwogi, z lęku, to my mamy wyprostowywać swoją głowę, podnosić swoją głowę. To jest ten znak Kościoła. Drodzy, tu jest on przedstawiony. Choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Absolutnie nie proponuję, żeby próbować wypić coś trującego. Wtedy to nie działa, albo może nie zadziałać. Bo Bóg nie pozwoli, żebyśmy go próbowali w ten sposób i wystawiali na pokuszenie. Ale tu jest powiedziane, że choćbyśmy nawet wypili coś nie wiedząc o tym, to Bóg może zneutralizować truciznę. I my możemy przeżyć coś, co normalnie powinno nam zaszkodzić. Drodzy, to jest takie wezwanie, żeby jednak błogosławić każdy posiłek. Drodzy, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, co je. Do końca. Do końca możemy nie wiedzieć, co jemy. I to może być żart, ale może nie całkiem. Znam brata, człowieka, który na ognisko zawsze dostarczał kiełbasę. Ale on nigdy jej nie jadł. On ją tylko dostarczał. Miał znajomość, to było w dawnych czasach, bardzo dawnych czasach. Miał znajomości, żeby załatwić kiełbasę. Więc bracia i siostry, Bóg nas też prowadzi do tego, abyśmy w takich zwyczajnych, codziennych sprawach modlili się, błogosławili nawet ten posiłek, który mamy spożyć, aby nam wyszedł na dobre i ku zdrowiu naszemu, a nie zaszkodził. A nawet gdybyśmy coś trującego zjedli czy wypili, Bóg chce nam utrwalić w nas tą wiarę, że nam nie zaszkodzi. To jest ważne, żeby mieć wiarę w Boże obietnice. I dalej jest powiedziane w wersecie 5: na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I powiem tak, Bóg pragnie przez swój Kościół. Chcę to powiedzieć, Bóg pragnie przez swój Kościół dokonywać swoich dzieł. To jest, bym powiedział inaczej, może nawet to jest powołanie ciała Chrystusa, powołanie Kościoła, abyśmy w Jego imieniu mogli te rzeczy czynić. Nie możemy tego odrzucić i powiedzieć, że to nie działa, wzbraniać się, powiedzieć, że to już jest poza Kościołem, poza naszą odpowiedzialnością. Bóg mówi, to jest dane Kościołowi, abyśmy na chorych kładli ręce. Wiecie, jaka jest długa kolejka do ortopedy w Krakowie? Ci, którzy mają problemy z kolanem, to wiedzą. Z kolanami. A ile się czeka na zabieg u ortopedy w Krakowie? Co miesiące się czeka. A ktoś mi wczoraj powiedział, zwróć uwagę na ulicę, jak ludzie chodzą, jak utykają, mają problemy na przykład ze stawami, z kolanami. Ile ludzi z kręgosłupem? Ile ludzi jest... Nie będę pytał tutaj. Ja taki no patrzę, jakby się tak przekładacie z fotelu. Miejsce na miejsce. Ile problemów jest. Więc mimo tego, że medycyna jest rozwinięta na dobrym poziomie i może pomóc w wielu przypadkach człowiekowi, dziękować Bogu, że tak jest, to nie każdy zdąży się dostać. Nie każdy zdąży. A są też takie sytuacje, kiedy nie pomoże nawet medycyna. I Pan Jezus powiedział, że Kościołowi takie rzeczy będą towarzyszyć. To jest, dla mnie jest to temat numer jeden, wam powiem, jeżeli chodzi o Biblię teraz. Jest to dla mnie temat i wyzwanie numer jeden dla mnie w Biblii. Ale to może przy okazji. Ale także, wiecie, Bóg dał Kościołowi, abyśmy sobie nawzajem posługiwali w tej sferze. Mówimy o ludziach, którzy są na zewnątrz, to tak. Dla nich też jest Ewangelia i uzdrowienie. Ewangelia, zbawienie i uzdrowienie w Jezusie. Mamy z tym iść, z tym Jezus wysyłał uczniów, powiedział, to idźcie, to czyńcie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. A z drugiej strony też Pan Jezus dał możliwość, czy Boże Słowo daje możliwość Kościołowi posługiwać sobie jedni drugim. I znów wrócę do fragmentu, który ostatnio, nie wiem jak dawno, omawiałem i chcę jeszcze raz omówić tutaj z wami. List Jakuba, 5 rozdział. Wersety od 13 do 16. Powtarzamy. Wierzę, że coś z tego powtarzania wyniknie. Jakub mówi tak. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, a Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie te grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Spójrzmy jeszcze raz na ten fragment Pisma Świętego. Ja uważam, że to jest wielka łaska dana Kościołowi. To jest wielkie błogosławieństwo dane Kościołowi. To jest coś, z czego my możemy, coś, czego możemy wziąć. Kościół powinien brać. I to słowo choruje tutaj w języku greckim oznacza być zmęczony, utrudzony, nieszczęśliwy, być chorym, chorować. A więc tutaj to jest słowo szeroko, nie dotykające tylko sfery naszego chorego ciała, chociaż też to słowo ma ten wymiar chorego ciała, ale ona mówi także o szerokiej chorobie, chorobie duszy. Także, chociażby nawet depresji. Jesteś nieszczęśliwy, zmęczony, udręczony, utrudzony, a w konsekwencji też i chory w ciele. A więc do takich zwraca się tutaj Boże Słowo, otwiera przed nami możliwość. Choruje kto między wami? To są dwie rzeczy, które ta osoba powinna zrobić, na które powinna ta osoba zwrócić uwagę, do której dotyczy ta sytuacja. Pierwsza to jest niech przywoła. To jest inicjatywa, jest po jej stronie, niech ona przywoła. I przywołać można w dwojaki sposób, bo można przywołać do domu. Jeżeli jesteś tak chory, że nie możesz przyjść, to możesz przywołać do domu. Albo można też przywołać w zgromadzeniu. Bracia, przyjdźcie do mnie. Jak ja jestem z Turką w domu i ją przywołuję. Ona jest w innym pokoju, mówię, Dominika. I tak mówię, Dominika. I ją przywołuję ją. W tym samym mieszkaniu. Tak samo możemy pośród nas przywołać. A więc to jest inicjatywa po stronie tej osoby. I druga rzecz, która jest po stronie tej osoby, to jest powiedziane, jeśli dopuścił się grzechu, wyznawajcie grzechy jedni drugim. I tak jak, po co powiedzieć, pamiątka, Wieczerza Pańska jest okazją do refleksji nad własnym życiem, tak samo taka okoliczność, bo tu jest o tym mowa, jest okazją, żeby wejrzeć w swoje serce. Tu już nie jest automatyczne nałożenie na kogoś, że to na pewno choroba. Nie ma czegoś takiego. Ale jest zachęta, aby wejrzeć w swoje serce i powiedzieć, Boże, jest to okazja, co się dzieje ze mną, jestem umęczony, nieszczęśliwy, utrudzony, chory. Boże, pozwól mi zaglądać w moją duszę. Pozwól mi zaglądać w moje życie. Jest to ten moment, ta sytuacja, aby to zrobić. Więc jest to czas na ukorzenie się. Jest to dla mnie oczywiste, że ten tekst mówi o ukorzeniu się, o upamiętaniu, o biblijnej pokucie. W momencie, kiedy ma miejsce taka sytuacja, ma miejsce taka modlitwa, czy ma mieć miejsce taka modlitwa. Więc to jest pierwsza rzecz, która leży po stronie tej osoby, która jest dotknięta. Druga to jest po stronie starszych, bo tu akurat jest mowa do starszych, niech wezwie starszych zboru i po ich stronie jest tak, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. I pierwsza odpowiedzialność to jest namaścić go olejem czy oliwą w imieniu Pańskim. Wiecie, taka drobna rzecz do zrobienia, a czasami nastręcza tyle problemów. Jakby Pan nam kazał zrobić coś naprawdę wyjątkowo ciężkiego, to może byśmy prędzej byli skłonni to zrobić, ale taką prostą rzecz jak namaścić olejem, to może nam się wydawać, no ale coś ten olej zmieni? No przecież on nic nie zmieni. No co olej sam zrobi? No to jak nic nie może zrobić, no to można go zastosować, albo nie trzeba go zastosować, no bo on nic nie zmienia. Ale Bóg tutaj coś o czymś innym mówi, o starszych. Mówi o tym, czy oni są gotowi być posłuszni, by robić to, co jest nawet może, no nie powiem głupie, ale a może tak, zrobić coś, co może nie mieć większego znaczenia dla samego przebiegu procesu leczenia, ale zrobić coś, bo Pan mówi, żeby to zrobić. Bóg sprawdza tutaj posłuszeństwo osób, które mają posługiwać. Ich posłuszeństwo ma znaczenie, czy zrobią. Pan Jezus też wysłał uczniów i kazał namaszczać chorych i modlić się i uzdrawiać. To jest Ewangelia Marka, chyba w 6 rozdziale, że oni poszli. Więc po pierwsze starsi mają wziąć namaścić olejem i dalej jest powiedziane modlić się z wiarą. Modliwszy się nad nimi, a modlitwa płynąca z wiary lub w tekście greckim, a modlitwa wiary bez tego płynące, bo tam nie ma tego słowa, modlitwa wiary uzdrowi chorego, a Pan go podźwignie. A więc wiara osób modlących się ma tu swoje ogromne znaczenie. I teraz możemy wrócić do tego tekstu, którym zaczynałem. Czy Pan Jezus powiedział, kiedy się z nimi spotkał, to co robił? Ganił ich niewiarę i co? Zatwardziałość serca. Od tego zaczął. Widział to, że jest to może być problem w sercach uczniów na przyszłość. Tutaj wracamy do tego tekstu. Mamy się modlić z ufnością. Mamy się modlić z taką pewnością w Boże obietnice, że Bóg się przyznaje i Bóg to czyni. I tak samo nie dziw się, czy nie dziwmy się, że w takiej sytuacji też mogą na starsi zapytać bracia, jak tam twoje życie wygląda. Jak przeżywasz, co przeżywasz z Panem, na ile twoje życie z Bogiem dzisiaj jest głębokie. Jak sobie radzisz z grzechem, żeby nie powiedzieć o bracie, którego znam, który nie tak ogólnie zadaje pytanie, tylko mówi konkretnie z jakim grzechem. Jak sobie radzisz z tym, jak sobie radzisz z tym, albo jak sobie radzisz z tym. Bardzo konkretnie nieraz pyta. A więc bracia, jest to taka okazja, ta modlitwa do głębszej refleksji nad własnym życiem, wejrzeniem w siebie. Drodzy. I wierzę, że jest to coś, co Bóg chce odnowić w Kościele. To coś, o czym Bóg mówi do Kościoła i nas prowadzi i zachęca, przypomina, abyśmy mieli odwagę czynić to tak, jak mówi Boże Słowo. Tak, jak jest to powiedziane.